taki piękny letni dzień. Czy to jawa, czy to sen? Uszczypnij mnie, kochanie, nim skończy się nasz taniec, że to naprawdę my. Taki piękny letni dzień, aż się boję, że to tylko sen. Gdy się uśmiechasz do mnie, dnia nie da się zapomnieć, wierzę w sny. Co ty na to? Kupimy sobie lato tu nad najpiękniejszym z mórz. Co ty na to? Kupimy sobie lato, by z nami było zawsze już. Co ty na to? Kupimy sobie lato, błękitny skrawek nieba. Co ty na to? Kupimy sobie lato i wszystko, co nam trzeba. Taki piękny letni dzień, czy to jawa, czy to sen. Chcę być dziś marynarzem twych wakacyjnych marzeń, żeglarzem twoich snów. Taki piękny letni dzień, aż się boję, że to tylko sen. Jeżeli ja i ty, jeżeli razem my, wierzę w sny. Co ty na to? Kupimy sobie lato tu nad najpiękniejszym z mórz. Co ty na to? Kupimy sobie lato, by z nami było zawsze już. Co ty na to? Kupimy sobie lato i znowu jestem w niebie. Z tą balladą, z tą lambadą przytulam się do ciebie. Co ty na to? Kupimy sobie lato tu nad najpiękniejszym z mórz. Co ty na to? Kupimy sobie lato, by z nami było zawsze już. Co ty na to? Kupimy sobie lato i znowu jestem w niebie. Z tą balladą, z tą lambadą przytulam się do ciebie. Przytulam się do ciebie, przytulam się do ciebie.
Andrzej Rosiewicz śpiewał o pięknym letnim dniu, kiedy miał się do kogo przytulić. Natomiast dla teatru Scena 419 i zespołu Krakowia z London pięknym letnim dniem był bez wątpienia 17 września, kiedy jury 10 Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego ogłosiło swój werdykt. W kategorii prezentacje międzynarodowe online w grupie spektakli teatralnych dwa pierwsze miejsca przyznano teatrowi Scena 419 za Gwałtu, co się dzieje Aleksandra Fredry i za Generalną próbę Wilhelma Raorta. Ponadto Scenie 419 przypadło też miejsce numer 3 za Białą chryzantemę Wojciecha Drygasa i Józefa Mozgi. Zespół Krakowia triumfował w kategorii taniec. Przyznano mu pierwsze miejsce za taniec limanowski. W tej kategorii było mniej nagrodzonych, gdyż przyznano tylko miejsce pierwsze i drugie oraz trzy wyróżnienia, podczas gdy w odniesieniu do prezentacji teatralnych oprócz dwóch miejsc pierwszych były tradycyjne i już pojedyncze drugie i trzecie, ponadto Grand Prix i wyróżnienie. Przypomnę jeszcze, że w sierpniu Krakowie i Teatr Scena 419 wyróżnili widzowie, którzy w internetowym głosowaniu pierwsze miejsce przyznali Generalnej próbie, a trzecie Tańczącej Krakowi. Było to jedno głosowanie bez podziału na teatr i taniec. I dodam, że organizatorem festiwalu jest Chorzowskie Centrum Kultury. Tego roku po raz pierwszy mogły w festiwalu uczestniczyć grupy polonijne. Pozwolę jeszcze sobie na krótki komentarz. To, że w mało sprzyjających okolicznościach, kiedy nie można prowadzić normalnej działalności, jednak dzieje się coś dobrego, jak ten festiwal, jest niezwykle budujące. Prawda, najpierw należało nieco popracować, mieć nagrania i wysłać je. Każda nagroda podnosi na duchu i sprzyja dalszej pracy. Zakładam, że w jakimś stopniu zachęci też do wstąpienia do Krakowi, która chętnie przyjmie nowych członków. Przypomnę ogłoszenie. Zespół Krakowia rozpoczyna nowy rok pracy i chętnie przyjmie w swe szeregi i dzieci, i starszą młodzież. W celu zasięgnięcia informacji można dzwonić do pani Grażyny Rodak. Telefon 519 686 67 74. 519 686 67 74. Nowych członków liczą też londońscy harcerze, którzy dzięki temu, że jesienią ich zbiórki odbywają się na świeżym powietrzu, zainaugurowali już zajęcia, ale ciągle jeszcze można zgłaszać dzieci i młodzież na nowy rok harcerski. Do gromady zuchów należą dzieci w wieku od 7 do 10 lat, do drużyny harcerskiej młodzież w wieku lat 11-15. Jesienią i wiosną zbiórki odbywają się w lesie na terenie ośrodka księży Michalitów w Melros, a w okresie zimowym w Domu Polskim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 80 Ann Street w London. W sprawie informacji i zapisów należy dzwonić pod 519 851 43 70. 519 851 43 70.
Schylone nad wierszem fantastycznym i prostym. Ten medal jest złocisty, jak włosy bliskiej kobiety, jak z morze rosnące wysoko, śpiewające jasne. Ten medal jest zwycięstwem, zwycięstwem nad sobą samym i bije w nim moje serce, jak w legendarnym dzwonie. Ten medal jest nadzieją, ciężarem mojej nadziei, jest brzegiem, na którym stoję, patrząc, gdzie pójdę dalej.
Ten medal to mało znana piosenka Skaldów, pochodząca z dawnego albumu przygotowywanego przez nich przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1980 roku w Moskwie. Ja przejdę na bliższy nam grunt. Tydzień temu informowałam o udanym pikniku i turnieju piłkarskim rozegranym 11 i 12 września w Nicetown. Dzisiaj przekazuję podziękowania. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestniczącym w rozgrywkach drużynom oraz gościom i informują, że całkowity dochód przeznaczony został na remont hali. Skorzystam z okazji i przypomnę wystosowany pewien czas temu i ciągle aktualny apel do Polonii i sponsorów. Oto jego treść. Mijają już 44 lata, od kiedy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Narodowego w London pod przewodnictwem prezesa Bazylego Balickiego zakupił teren w Nicetown. Miejsce to stało się gniazdem dla klubu sportowego Biały Orzeł, dla Polonii było miejscem spotkań w weekendy, miejscem pikników i różnego rodzaju uroczystości. W roku 1980, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polonii z London, finansowemu wsparciu polonijnych biznesów, donacjom i pożyczce, wybudowano halę, którą nazwano Letnią Halą w Nicetown. W jej uroczystym otwarciu, dokonanym 21 września 1980 roku, brała udział cała tutejsza Polonia, sponsorzy i organizacje polonijne. Ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, koło numer 2 w London, na czele. Przez długie lata ośrodek letni w Nicetown był miejscem, gdzie można było spędzić czas na piknikach parafialnych, piknikach PSN-u czy festiwalach Zespołu Tanecznego Krakowia. Na boisku w Nicetown w ciągu sezonu piłkarskiego mecze rozgrywał Biały Orzeł. Na początku września miał tam miejsce wielki polonijny turniej piłkarski, nad którym od 1997 roku patronat objął Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, a sponsorami były polskie browary, filia w Toronto oraz polskie biznesy. Ośrodek letni w Nicetown jest naszą polonijną dumą. Takiego ośrodka nie ma żadna inna grupa polonijna w Kanadzie. To nie są słowa na wyrost i to nie przesada, gdyż takie opinie wyrażali konsulowie z Konsulatu Generalnego RP w Toronto, wręczający puchary zwycięzcom wrześniowych turniejów. Podobnie wyraził się Andrzej Szarmach, gość honorowy obchodów 40-lecia Klubu Sportowego Biały Orzeł. O ośrodku w Nilestone można też było przeczytać w polskim dzienniku sportowym Przegląd Sportowy w artykule Gniazdo Polskich Orłów. W opinii osób prywatnych, przedstawicieli różnych firm i drużyn z Kanady i USA uczestniczących w polonijnych turniejach, ośrodek letni w Nilestone jest najlepszym i najpiękniejszym ośrodkiem polonijnym Ameryki Północnej. Drodzy rodacy, czas płynie nieubłaganie i wywiera piętno na ludziach i obiektach, czego jesteśmy świadkami. Tak też jest z naszymi obiektami w Nilestone, w szczególności z halą, która obecnie wymaga generalnego remontu. W wielu miejscach przecieka dach, w wyniku czego podłoga jest w złym stanie i wymaga wymiany. Czas zniszczył też łazienki, one również potrzebują generalnego remontu. Polskie Stowarzyszenie Narodowe i Komitet Organizacyjny Nilestone Recreation Center liczą na zrozumienie i wsparcie. Niech słowa „tu jest moje miejsce, tu jest mój letni dom” staną się impulsem do szczodrości. Dalej w apelu czytamy: zwracam się do Polonii, do polskich biznesów, organizacji, klubów, osób prywatnych i wszystkich chętnych, którzy zechcą wesprzeć nas finansowo i pomóc w renowacji naszej hali w Nilestone. Wszystkie zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów. Donacje w postaci gotówki, czeków należy przekazywać na Polish Canadian Club. Każda donacja otrzyma potwierdzenie wpłaty. Wszelkie pytania należy kierować do Kazimierza Mędla, telefon 519-668-7600 i Mariusza Habrasia, telefon 519-694-7355. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Narodowego, Polish Canadian Club i Komitetu Organizacyjnego Nilestone Recreation Center apel podpisał sekretarz Kazimierz Mędel.
Polacy, bramkę strzelcie, niech się raduje serce. Piłka jest sensem życia, a my skarbem kibica. Nie obchodzi mnie repertuar kin. Możesz iść jak chcesz na film z byle kim. Nie jest w stanie mnie oderwać żadna rzecz, gdy moja drużyna gra właśnie mecz. Nie działa na mnie ten twój seksapil, na czułe gesty nawet się nie sił. Bo od kiedy tylko sięgam myślą wstecz, nigdy cię nie kochałem, gdy był mecz. Bramkę strzelcie, niech się raduje serce. Piłka jest sensem życia, a wy skarbem kibica. Polacy, strzelcie gola i zaśpiewajmy sto lat. Poczujmy na ekranie cudowny smak wygranej. Obca dla mnie stajesz się, lekceważę cię przez cały dzień. Jedyny pretekst, by się z łóżka zwlec, jest tylko wtedy, kiedy ma być mecz. Polacy, bramkę strzelcie, niech się raduje serce. Piłka jest sensem życia, a my skarbem kibica. Polacy, strzelcie gola i zaśpiewajmy sto lat. Poczujmy na ekranie cudowny smak wygranej.
czujmy na ekranie cudowny smak wygranej.
Pora na ciekawostki. Oto tekst zatytułowany Sławny proces. Znalazłam go w Rozmaitościach, dodatku do Gazety Lwowskiej z 27 kwietnia 1939 roku. W Kamieńcu Podolskim jest pewien bogaty Ormianin zajmujący się handlem nazwiskiem Krzysztofor, który się niedawno z bardzo piękną młodą Gruzyjanką ożenił. Niejaki bałaban, jeden z tamtejszych młodych kawalerów, zakochał się w tej Gruzyjance i przywiódł do tego, iż mimo wiedzy jej męża czasami ukradkiem ją odwiedzał. Ormianin, zastawszy pewnego razu tegoż kawalera w pokoju swojej żony, uniesiony zazdrością, pochwycił go z całej siły i wyrzucił przez okno na ulicę. Bałaban, wyprawiając to mimowolne salto mortale, szczęściem żadnego szwanku nie poniósł, lecz spadł na wołoskiego zarobnika nazwiskiem Grojsko, który właśnie pod ten czas pod oknem przechodził. Grojsko, który przez to nie tylko, że nogę złamał, ale nawet ciężko się skaleczył, wytoczył przeciw młodemu kawalerowi proces o wynagrodzenie i zwrócenie kosztów, które wydał na leki. Bałaban oświadczył przeciwko temu, że on bynajmniej nie jest przyczyną tego nieszczęścia, ponieważ mimo swojej woli przymuszony był wyprawić nadmieniony skok na powietrzny. Sąd tamtejszy, rozważywszy tę sprawę, wydał w tej mierze wyrok następujący. Ponieważ jest wyraźny ukaz jego cesarskiej mości Pawła I z roku 1799, że każdemu wolno niepotrzebny sprzęt wyrzucić przez okno z swego domu, byle tylko wprzód trzykrotnie na ulicę zawołał, aby przechodzący mieli się na ostrożności. I że ten, który to uczynić zaniedba, ma zapłacić karę 25 rubli i wynagrodzić szkodę, jaką przez to komu wyrządzi, a że pan Krzysztofor kawalera bałabana uznał za niepotrzebny sprzęt w swoim domu, a zatem miał wszelkie prawo wyrzucić go przez okno, ale ponieważ zaniedbał uprzednio zawołać na ulicę, aby przechodzący mieli się na baczności, a tym samym wykroczył przeciw nadmienionemu ukazowi cesarza, przeto skazujemy rzeczonego pana Krzysztofora naprzód na karę 25 rubli, a powtórę na zapłacenie Grojskowi 2000 rubli za wyrządzoną szkodę, a 2000 rubli za koszta na leki. Proces ten zasługuje tym bardziej na uwagę, ile że z rzeczywistego wytoczył się wypadku, tudzież że corpus delicti był istotnie żywy, a do tego corpus człowieczy. W wydawanym we Lwowie piśmie ilustrowanym dla rodzin polskich pod tytułem Strzecha, zeszyt 11, rok 1868, dział Kronika ze świata, można było przeczytać o dziwacznych testamentach. Gdyby zachciało się komu pozbierać wszystkie dziwactwa przekazane światu w formie ostatnich w życiu rozporządzeń, miałby zapewne pracę niemałą, ale byłby to zbiór niezmiernie ciekawy i pouczający. Nim jednak znajdzie się taki amator, podajemy czytelnikom naszym do wiadomości kilka najciekawszych przykładów. Pewien bogaty Anglik, który był śmiertelnym wrogiem tytoniu i tabaki, zapisał cały swój majątek synowcowi. Pod warunkiem tylko, ażeby nigdy w życiu nie wziął nawet do rąk ani fajki, ani cygara, ani też szczypty tabaki. Inny, bardzo zamożny stary kawaler bez familii rozporządził, ażeby pogrzeb jego odbył się z rana o godzinie 5:00. A gdy zdarzyło się właśnie, że śmierć tego poczciwca przypadła w miesiącu styczniu, potrzeba było w istocie wielkiej przyjaźni na to, aby iść na pogrzeb o godzinie 5:00 z rana w mróz i pociemku. To też zebrało się zaledwie 3 znajomych nieboszczyka, ażeby mu oddać ostatnią posługę. Ale Jakież było zdziwienie tych trzech panów, gdy nazajutrz po pogrzebie otrzymał każdy z nich od notariusza list następującej osnowy. Szanowny panie, jako wykonawca ostatniej woli zmarłego pana X mam zaszczyt uwiadomić pana, że odziedziczasz trzecią część jego majątku. Pan X pragnął bowiem umyślnie, ażeby pogrzeb jego odbył się tak rano, by wystawić na próbę przywiązanie swoich przyjaciół i rozporządził przeto, ażeby majątek jego rozdzielony został w równych częściach pomiędzy tych, którzy nie lękali się ani zimna, ani trudu, by zwłoki jego odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku. Ponieważ wtedy tylko 3 osób uczyniło zadość temu życzeniu, kazałem podzielić całą ruchomą i nieruchomą spuściznę nieboszczyka na 3 równe części. I pan możesz odebrać część swoją po upływie przepisanego prawem terminu. Trzeci, nader dziwaczny testament pozostawił pewien lord angielski, który okradany za życia niemiłosiernie przez swojego intendenta chciał pomścić się na nim w ten sposób, iż mianował go uniwersalnym spadkobiercą wszystkich dóbr swoich, załączając jednak do tego rozporządzenia następującą niezmienną klauzulę. Pan N. musi do zarządzania majątkiem, który mu zapisałem, przyjąć 8 intendentów i nie wolno mu nigdy przeglądać ich rachunków, inaczej postrada natychmiast wszystkie swoje prawa dziedzictwa. Tym sposobem pozna on na większy rozmiar ową zgryzotę i złość, jakiej mnie nabawiał przez całe życie, gdyż będzie musiał patrzeć na to, jak jego majątek przechodzi z wolna w ręce rozbójników i oszustów. Jakiś bogaty Portugalczyk, który był nadzwyczajnym miłośnikiem ptaków, przeznaczył 30 tysięcy talarów rocznie na to, ażeby ciągle utrzymywano klatkę z najszatszymi ptakami na jego grobie. Zmarły przed laty w Ameryce dziwak oświadczył w swoim testamencie, że przyczyną wszelkich nieszczęść, jakich doznawał w życiu, była jego niepunktualność. Dlatego przeznaczył cały majątek na to, ażeby na każdym rogu ulicy jego miasta rodzinnego umieszczono zegar i utrzymywano go w porządku. Inny na koniec Amerykanin, który dorobiwszy się wielkiego majątku na handlu, wiódł potem życie próżniacze, wyznaczył w swoim testamencie nagrodę w sumie 25 tysięcy dolarów dla kupca w Nowym Jorku, któremu by się udało zebrać w przeciągu roku 6 najpiękniejszych przekupek w swoim sklepie. Tacy to bywali niegdyś dziwacy. Dziś prawie nie słychać już o nich. I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę, życzymy dobrego odpoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.